Jan Potocki. Rękopis znaleziony w Saragosie. Czyta Reda Haddad. Zebraliśmy się wcześniej w jaskini. Rebeka uczyniła uwagę, że Busqueros z wielką zręcznością ułożył swoje opowiadanie. Zwyczajny intrygant, mówiła, byłby dla przestraszenia Cornadesa wprowadził widma okryte całunami, które byłyby wywarły nań przelotne wrażenie, ustępując po kilku chwilach rozwagi. Tymczasem Busqueros, postępując odmiennie, stara się wpłynąć nań tylko słowami. Wszyscy znają historię Ateusza Hervasa. Jezuita Granada podał ją w przypiskach do swego dzieła. Potępiony pielgrzym udaje, że jest jego synem, dla tym silniejszego przepełnienia zgrozą duszy Cornadesa. Zbyt pospieszasz się z twoim sądem, odrzekł stary naczelnik. Pielgrzym mógł w istocie być synem Ateusza Hervasa i nie ma wątpliwości, że tego, o czym mówi, nie znajdziesz w legendzie, o jakiej wspominasz. Napotykamy tam zaledwie niektóre szczegóły o śmierci Hervasa, ale racz cierpliwie wysłuchać tej historii aż do końca. Powrócono więc Hervasowi wolność i zapewniono mu środki do życia. Praca, jakiej wymagano od niego, zaledwie kilka godzin z rana mu zajmowała. Mógł zatem swobodnie oddać się wykonaniu swego wielkiego zamiaru, wytężając wszystkie siły swego geniuszu i rozkoszując się swoją wiedzą. Nasz chciwy sławy poligraf postanowił o każdej nauce napisać jeden tom in octavo. Zauważywszy, że mowa jest szczególną właściwością człowieka, pierwszy cały tom poświęcił gramatyce ogólnej. Wyłożył w nim nieskończenie urozmaicone sposoby, za pomocą których w poszczególnych językach wyraża się rozmaite części mowy i nadaje rozmaite kształty elementom myśli. Następnie z myśli wewnętrznej człowieka, przechodząc do pojęć, jakie mu otaczające przedmioty nastręczają, Hervas poświęcił drugi tom historii naturalnej w ogólności, trzeci zoologii, czyli nauce o zwierzętach, czwarty ornitologii, czyli znajomości ptaków, piąty ichtiologii, czyli nauce o rybach, szósty entomologii, to jest nauce o owadach, siódmy skolenkologii, czyli nauce o robakach, ósmy konchologii, czyli znajomości muszel, dziewiąty botanice, dziesiąty geologii, to jest nauce o składzie ziemi, jedenasty litologii, czyli nauce o kamieniach, dwunasty oryktologii, albo nauce o skamielinach, trzynasty metalurgii, sztuce wydobywania i przerabiania kruszców, czternasty dokimastyce, piętnasty tom obejmował fizjologię, czyli naukę o ciele ludzkim, szesnasty anatomię, siedemnasty miologię, to jest naukę o muskułach, osiemnasty osteologię, dziewiętnasty neurologię, dwudziesty flebologię, to jest naukę o systemie żylnym. 21 tom poświęcony był medycynie ogólnej, 22 nosologii, czyli nauce o chorobach, 23 etiologii, to jest nauce o ich przyczynach, 24 patologii, albo nauce o cierpieniach, jakie wywołują, 25 semiotyce, czyli znajomości symptomów, 26 klinice, to jest nauce o sposobach postępowania z obłożnie chorymi, 27 terapeutyce, czyli nauce uzdrawiania, najtrudniejszej ze wszystkich, 28 dietetyce, albo znajomości sposobów żywienia, 29 higienie, to jest sztuce zachowywania zdrowia, 30 chirurgii, 31 farmacji, 32 weterynarii. Dalej postępował tom 33, zawierający fizykę ogólną, 34 fizykę właściwą, 35 fizykę eksperymentalną, 36 meteorologię, 37 chemię, a potem szły błędne nauki, do jakich ta zaprowadziła, mianowicie zaś 38 tom zawierający alchemię i 39 filozofię hermetyczną. Po naukach przyrodniczych następowały inne, wynikające ze stanu wojny, o którym sądzą, że także jest przyrodzony człowiekowi. Stąd też 40 tom zawierał strategię, czyli sztukę wojowania, 41 kastramecję, to jest sztukę zakładania obozów, 42 naukę o fortyfikacjach, 43 wojnę podziemną, czyli naukę o minach i podkopywaniu się, 44 pirotechnikę, to jest naukę o artylerii, 45 batalistykę, czyli sztukę miotania ciał ciężkich. Wprawdzie artyleria usunęła ostatnio tę umiejętność, ale Herwas, że tak powiem, wskrzesił ją dzięki swym uczonym badaniom nad machinami używanymi w starożytności. Przechodząc do sztuk uprawianych w czasie pokoju, Herwas poświęcił 46 tom architekturze, 47 budowie portów, 48 budowie okrętów i 49 żegludze. Po czym, traktując człowieka znowu jako jednostkę wchodzącą w skład społeczeństwa, w 50 tomie umieścił prawodawstwo, w 51 prawo cywilne, w 52 prawo karne, w 53 prawo państwowe, w 54 historię, w 55 mitologię, w 56 chronologię, w 57 biografię, w 58 archeologię, czyli znajomość starożytności, w 59 numizmatykę, w 60 heraldy, w 61 dyplomatykę, czyli naukę o nadaniach ustaw i dokumacje, czyli naukę o wyprawianiu poselstw i załatwianiu spraw politycznych, w 63 idiomatologię, to jest ogólną naukę o wszystkich językach, i w 64 bibliografię, czyli naukę o rękopisach, książkach i wydaniach. Następnie, zwracając się do oderwanych pojęć umysłowych, poświęcił 65 tom logice, 66 retoryce, 66 retoryce, 67 etyce, czyli nauce moralnej, 68 estetyce, to jest analizie wrażeń, jakie odbieramy za pomocą zmysłów, tom 69 obejmował teozofię, czyli badanie mądrości objawiającej się w religii, 70 teologię ogólną, 71 dogmatykę, 72 topikę polemiki, czyli znajomość ogólnych zasad prowadzenia dyskusji, 73 ascetykę, która poucza o pobożnych ćwiczeniach, 74 egzegezę, czyli wykład ksiąg Pisma Świętego, 75 hermeneutykę, która ta księga wyjaśnia, 76 scholastykę, która jest sztuką dowodzenia w zupełnej niezależności od zdrowego rozsądku, i 77 teologię mistyki, czyli panteizm spirytualizmu. Z kolei Herwas, może nieco zbyt śmiało, przeszedł w 78 tomie do oneiromancji, czyli umiejętności wykładania snów. Tom ten należał do najbardziej zajmujących. Herwas wykazał w nim, jakim sposobem kłamliwe i czcze złudzenia przez długie wieki rządziły światem. Przekonamy się bowiem z dziejów, że sen o chudych i tłustych krowach zmienił ustrój Egiptu, w którym ziemskie dzierżawy od tej pory stały się własnością monarszą. W 50 lat później widzimy Agamemnona opowiadającego swoje sny zebranym Grekom. Na koniec, w 6 wieków po zdobyciu Troi, wykładali sny Chaldejczycy babilońscy i wyrocznia delficka. 79 tom zawierał ornitomancję, czyli sztukę wróżenia z lotu ptaków, używaną zwłaszcza przez augurów toskańskich. Seneka przekazał nam wiadomości o ich obrzędach. 80 tom, uczęszy od innych, obejmował pierwsze początki magii, sięgając czasów Zoroastra i Ostanesa. Znalazła się w nim historia tej nieszczęsnej nauki, która ze wstydem naszego wieku zbezcześciła jego początek i dotąd nie jest jeszcze zupełnie zarzucona. Tom 81 poświęcony był kabale i różnym sposobom wróżenia, jak to rabdomancji, albo zgadywaniu przyszłości za pomocą pręcików, chiromancji, geomancji, hydromancji i tym podobne. Ze wszystkich tych obłędów Herwas nagle przechodził do najbardziej niezaprzeczonych prawd. Tak więc tom 82 zawierał geometrię, 83 arytmetykę, 84 algebrę, 85 trygonometrię, 86 stereotomię, czyli naukę o bryłach zastosowaną do rżnięcia kamienia, 87 geografię, 88 astronomię wraz z fałszywym jej płodem znanym pod nazwą astrologii. W 89 umieścił mechanikę, w 90 dynamikę, czyli naukę o siłach działających, w 91 statykę, to jest naukę o 92 hydraulikę, w 93 hydrostatykę, w 94 hydrodynamikę, w 95 optykę i naukę o perspektywie, w 96 dioptrykę, w 97 katoptrykę, w 98 geometrię analityczną, w 99 pierwsze pojęcia o rachunku różniczkowym. Nareszcie setny tom zawierał analizę, która według Herwasa była umiejętnością nad umiejętnościami i ostatnią granicą, do jakiej mógł przebić się rozum ludzki. Głęboka znajomość 100 rozmaitych nauk mogłaby się komu wydawać przechodzącą siły umysłowe jednego człowieka. Nie ulega jednak wątpliwości, że Herwas o każdej z tych nauk napisał jeden tom, który zaczynał się od historii nauki, a kończył na uwagach pełnych prawdziwej przenikliwości nad sposobami dodania i, że tak powiem, rozszerzania we wszystkich kierunkach granic wiedzy człowieka. Herwas podołał wszystkiemu dzięki oszczędności czasu i wielkiemu porządkowi w jego rozkładzie. Tym sposobem Herwas mógł rocznie około 3000 godzin obrócić na dokonanie swego uniwersalnego dzieła, co po 15 latach utworzyło sumę 45 tysięcy godzin. W istocie nadzwyczajna ta praca została ukończona tak, że nikt w Madrycie się jej nie domyślał. Herwas bowiem z nikim się nie zadawał, nikomu o swoim dziele nie wspominał, chcąc nagle świat zadziwić, roztaczając przed nim tak niezmierny obszar wiedzy. Herwas ukończył więc swoje dzieło wraz z 39 rokiem życia i cieszył się, że zacznie 40, opromieniony już niezwykłym urokiem sławy. Następnie ruszał do księgarza Moreno, którego zaufanie umiał sobie pozyskać. Brał książki, których potrzebował, i wracał do domu. Po chwili wychodził, aby się czymś posilić, powracał do siebie przed pierwszą i pracował aż do 8 wieczorem. Po pracy grał w pelotę z chłopcami z sąsiedztwa, wypijał filiżankę czekolady i szedł spać. Niedzielę spędzał poza domem, obmyślając pracę na następny tydzień. Tym sposobem Herwas mógł rocznie około 3000 godzin obrócić na dokonanie swego uniwersalnego dzieła, co po 15 latach utworzyło sumę 45 tysięcy godzin. W istocie nadzwyczajna ta praca została ukończona tak, że nikt w Madrycie jej się nie domyślał. Herwas bowiem z nikim się nie wdawał, nikomu o swoim dziele nie wspominał, chcąc nagle świat zadziwić, roztaczając przed nim niezmierny obszar wiedzy. Ukończył swoje dzieło wraz z 39 rokiem życia w progu ogromnej sławy. Z tym wszystkim pewnego rodzaju smutek wypełniał mu serce. Przyzwyczajenie do ciągłej pracy, podtrzymywane nadzieją, było dlań najmilszym towarzystwem, zapełniającym wszystkie chwile jego życia. Teraz stracił to towarzystwo i nuda, której dotąd nigdy nie zaznał, zaczęła mu doskwierać. Stan ten zupełnie nowy dla Herwasa wyrwał go z dotychczasowego trybu życia. Przestał szukać samotności i odtąd widywano go po wszystkich publicznych miejscach. Robił wrażenie, jak gdyby chciał wszystkich zagadywać, ale nie znając nikogo i nie będąc przyzwyczajonym do prowadzenia rozmów, cofał się, nie wyrzekłszy ani słowa. Wszelako pocieszał się myślą, że wkrótce cały Madryt pozna go, będzie poszukiwał i o nim tylko mówił. Dręczony żądzą rozrywki, Herwas postanowił odwiedzić swoje rodzinne strony, nikomu nieznane miasteczko, które spodziewał się wsławić. Od 15 lat za całą zabawę pozwalał sobie tylko grać w pelotę z chłopcami z sąsiedztwa. Teraz radował się na myśl, że będzie mógł oddać się tej rozrywce w miejscu, gdzie spędził pierwsze lata dziecinne. Przed wyjazdem jednak chciał jeszcze nacieszyć się widokiem swoich 100 tomów uporządkowanych na jednym wielkim stole. Rękopis był tego samego rozmiaru, jaki miał wyjść w druku. Powierzył go więc introligatorowi, polecając wytłoczyć wzdłuż grzbietu każdej książki tytuły poszczególnych nauk i liczby porządkowe, od pierwszej na gramatyce ogólnej, aż do setnej na analizie. Po upływie 3 tygodni introligator przyniósł książki, stół zaś był już przygotowany. Herwas ustawił na nim okazały szereg tomów, pozostałymi zaś brulionami i odpisami z radością zapalił w piecu. Następnie zamknął drzwi na podwójne rygle, przyłożył na nich swoją pieczęć i wyjechał do Asturii. Rzeczywiście, widok miejsc rodzinnych napełnił Herwasa oczekiwaną rozkoszą. Tysiące wspomnień słodkich i niewinnych wyciskało mu z oczu łzy radości, których źródło, zdawało się, 20 lat suchej, mozolnej pracy powinno było zupełnie wysuszyć. Nasz poligraf byłby chętnie resztę swego życia spędził w rodzinnym miasteczku, ale stutomowe dzieło powoływało go z powrotem do Madrytu. Rusza więc drogą do stolicy, przybywa do siebie, znajduje nienaruszoną pieczęć na drzwiach, otwiera je i spostrzega 100 swoich tomów podartych na strzępy, ogołoconych z oprawy, z kartkami pomieszanymi, porozrzucanymi na podłodze. Straszny ten widok pomieszał mu zmysły. Padł wśród szczątków swego dzieła i postradał uczucie własnego istnienia. Niestety, przyczyna tej klęski była następująca. Erwas przedtem nigdy nie jadał w domu. Szczury zatem, tak licznie zamieszkujące i żądać do jego mieszkania, znalazły tam bowiem co najwyżej kilka zużytych piór. Ale inaczej się stało, gdy przyniesiono do izby 100 tomów nasyconych świeżym klejem i gdy tego samego dnia właściciel wyniósł się z mieszkania, szczury, znęcone wonią kleju, zachęcone milczeniem, hurmem się zebrały, poprzewracały, pogryzły i podarły książki. Erwas, wróciwszy do przytomności, spostrzegł, jak jeden z tych potworów ciągnął do swojej nory ostatnie karty jego analizy. Erwas chyba nigdy dotąd nie uniósł się gniewem, ale teraz nie mógł powstrzymać gwałtownego wybuchu. Rzucił się na wydzierce jego geometrii transcendentalnej, uderzył głową o ścianę i padł powtórnie omdlały. Wróciwszy po raz drugi do zmysłów, pozbierał strzępy rozproszone po całej izbie, wrzucił je do skrzyni, po czym usiadł na niej i oddał się najposępniejszym myślom. Niebawem dreszcz go wskroś przejął i biedny uczony wpadł w żółciową gorączkę połączoną ze śpiączką i z maligną. Oddano go w ręce lekarzom. Odwołano cygana dla spraw jego hordy, odłożył więc do następnego dnia dalsze opowiadanie. Jan Potocki. Rękopis znaleziony w Saragosie. Czyta Reda Haddad.